Rozdział 14.
Tajenie?
Gdy Tajen podniósł wzrok, zobaczył obok siebie Zika z tacą w dłoniach. Aromat świeżego chleba i dobrze przyprawionych sosów owiał go niczym bryza i przyprawił o burczenie w brzuchu.
Odpłynąłeś,
rzekł Zik z uśmiechem, szukając wolnego miejsca na stole.
Rzeczywiście, przyznał Tajen.
Przeniósł skrzynkę z częściami na podłogę i podsunął krzesło, gdy Zik postawił tacę na blacie. Proces tworzenia nie pochłonął go tak od czasu, gdy budował insektoida. A to było jeszcze w domu. Miał wrażenie, że od tego momentu minęły wieki. Zastanawiał się, czy przed zniszczeniem domu ktoś zabrał tamtą niedokończoną zabawkę. Wziął do ręki fajdę chleba, ułamał kawałek i zanurzył w jednym z sosów. Jedząc, przyglądał się temu, co dotychczas udało mu się stworzyć. Skonstruował niemal kompletne, humanoidalne ciało, które jednak nie miało jeszcze ani mózgu, ani mechanicznych odpowiedników większości pozostałych narządów wewnętrznych. Zaczął od zdobycia ludzkiego szkieletu i na jego wzór ukształtował metalowe kości i stawy. Następnie zbadał własne ciało, by sprawdzić, w których miejscach znajdują się przyczepy mięśni i ścięgien, i dla nich także znalazł mechaniczne odpowiedniki. Teraz z rurek i przewodów tworzył układ kontrolujący ciało, powiązany z wypolerowaną, lecz pustą czaszką humanoida.
Szybko ci idzie, skomentował Zik.
Tajen pokręcił głową. To zaledwie początek.
W końcu będzie musiał wymyślić, z czego zrobi skórę, ale największym wyzwaniem będzie mózg. Magazyn pamięci oraz układ odpowiadający za reakcję, znacznie większy niż układ insektoida, lecz mieszczący się w tak niewielkiej przestrzeni.
Znalezienie miejsca na przechowywanie magii nie będzie aż tak trudne. Miał bowiem do dyspozycji większość przestrzeni w klatce piersiowej. Niektóre odpowiednio przygotowane metale przyciągały do siebie moc. Jak to się działo? Tego nie rozumieli do końca nawet uczeni z jego słynnej Akademii w Belton. Magia rozgrzewała i wprawiała w wibracje specjalny metal, który kształtowano w druty, by dostarczyć energię, lub skręcano w izolowaną pętlę, w której przez krótki czas można było przechować niewielką ilość ciepła oraz zachować wibracje. W wielkich silnikach w ojczystym świecie Tajena magicznie wytwarzane ciepło wykorzystywano do podgrzewania wody i tworzenia pary poruszającej tłoki w maszynach. W insektoidach ciepło i wibracje uruchamiały przełączniki lub obracały zębatki. Proste polecenie jak żuczku lataj w kółko wymagało mnóstwa takich mechanizmów, czujników wychwytujących i identyfikujących odgłosy, dzięki którym do skrzydeł uwalniała się energia, a także całej serii układów rozpoznających przeszkody i omijających je. Były to zagadnienia tak skomplikowane, że rozwinięcie magii mechanicznej do tego poziomu wyrafinowania zajęło wynalazcom z jego świata wiele wieków. On sam zaś potrzebował kilku lat, by obmyślić, jak te odkrycia zastosować do tworzenia insektoidów. W porównaniu do żuczka humanoid był tysiąckroć bardziej skomplikowany. Tajen musiał znaleźć sposób na zminiaturyzowanie części, żeby magazyn wiedzy Welli nie miał wielkości domu. Obmyślenie tego wszystkiego zajmie mu wiele cykli, może nawet dziesiątki. Na szczęście miał teraz do dyspozycji setki cykli, gdyby zaszła taka potrzeba. Zadanie nie było jednak pilne, a on musiał jeszcze pomóc Zikowi. Zwrócił się do młodzika. Jak ci idzie praca? Czegoś ci potrzeba? Zik przeżył i połknął kęs. Przydałoby mi się więcej tych urządzeń bojowych do zbadania. Tajen skinął głową. Dowiem się, czy mojemu dostawcy udało się jakieś złapać. Masz pomysły na ich zniszczenie?
Mnóstwo. Zależy tylko, co jest naszym celem. Wszystkie urządzenia, czy tylko bojowe?
Lepiej zniszczyć te bojowe. Szkoda by było zepsuć te, które pomagają ludziom.
No i straciłbym pracę, dodał Zik.
Są jeszcze inne sposoby zarabiania na życie, rzekł Tajen. Magiczne i niemagiczne. Nigdy nie sądziłem, że zostanę kimś innym niż operatorem maszyny. W moim ojczystym świecie oznaczało to kiepsko płatną charówkę. Czy maszyny w moim świecie wciąż działają? Zastanawiał się Tajen.
11 cykli temu kończyła się tam magia, bo zużywały jej więcej niż wytwarzano. Przekonanie, że tworzenie generuje magię, uważano za przesąd. A skoro maszyny wytwarzały wiele przedmiotów niegdyś wyrabianych ręcznie, ludzie generowali mniej mocy. Wyeliminowanie wszystkich urządzeń byłoby łatwiejsze, ale jeśli coś zostanie, choćby neutralizatory, ludzie ponownie znajdą sposób na konstruowanie urządzeń bojowych, zauważył Zik. Musielibyśmy zniszczyć też całą wiedzę na temat magii mechanicznej. Nawet sam pomysł tworzenia maszyn napędzanych magią.
To możliwe?
Nie, Tajen zmarszczył brwi. Chyba, że znajdziemy sposób na to, by neutralizatory wymazywały wspomnienia i przenosiły się między światami tak szybko jak magowie.
Zik szeroko otworzył oczy.
Wymazywały? Da się wymazywać wspomnienia? Zmrużył oczy.
Ale ty moich nie wymazałeś, prawda?
Nie, zapewnił Tajen. Ale czy Dali tego nie zrobił? Masz jakieś podejrzane luki w pamięci?
Nie.
Młody człowiek wypuścił z płuc wstrzymane powietrze. Obiecaj, że nie pozwolisz mi nauczyć się niczego, co musiałbyś potem wymazać. Na samą myśl, że ktoś mógłby grzebać mi we wspomnieniach, dostaję dreszczy.
Tajen nie potrafił powstrzymać uśmiechu.
Obiecuję.
To dobrze.
Zik w kilku pośpiesznych kęsach dokończył posiłek.
Lepusz, ucę do pacy, powiedział z pełnymi ustami.
Nalał sobie szklankę miejscowego, niezbyt mocnego, ziołowego napoju alkoholowego i postawił na swoim biurku. Tajen napełnił własną szklankę i wypił napój powoli, przyglądając się humanoidowi. Gdyby możliwe było zniszczenie wszystkich napędzanych magią maszyn oraz wiedzy na temat magii mechanicznej i okazało się, że to jedyny sposób na pozbycie się urządzeń bojowych, to czy by się na to zdecydował? Humanoid także zostałby zniszczony. Przepadłoby jedyne ciało, jakie był w stanie stworzyć dla Velli. Przepadłby też żuczek. Nie rozważali jeszcze innych możliwości. Spojrzał na Zika. A jeśli nie zdołamy wymazać wiedzy na temat magii mechanicznej, to jak pozbędziemy się urządzeń bojowych?
Rozpowszechnimy wiedzę, jak je unieszkodliwiać? Zaproponował Zik z drugiego końca pomieszczenia. Kiedy już sami się tego dowiemy. Oczywiście wichrzyciele wykorzystają tę wiedzę do zniszczenia urządzeń wrogów. Może wykonają robotę za nas.
Ale wyposażą własne urządzenia w systemy obronne. I wojna będzie kręciła się wokół wynajdywania nowych przystosowań. Tajen zabębnił palcami o stół. Może lepiej zachować w tajemnicy wiedzę na temat unieszkodliwiania i skonstruować neutralizatory tak, by ulegały samozniszczeniu po wykonaniu zadania, albo gdyby ktoś przy nich majstrował.
Myślę, że to możliwe. Zik wstał i z powrotem podszedł do Tajena. Wrócił nasz patron.
Tajen podążył wzrokiem za jego spojrzeniem. Zarys znajomej postaci szybko ciemniał, lecz miał dziwny kształt. Gdy zrobił się wyraźniejszy, Tajen zauważył, że Dali kogoś niesie. Zwiotczałego i bladego mężczyznę. Serce na chwilę zamarło mu w piersi. Pora wrócić do pracy, z której powodu się tu znalazłem, pomyślał. Gdy Dali zszedł do świata, podszedł do najbliższego stołu i położył na nim nieprzytomnego. Wyprostował się i spojrzał na Tajena.
Twoje naczynie.
On nie jest nieprzytomny, poprawił się Tajen, gdy zobaczył oczy mężczyzny. Nie żyje. I to od niedawna, sądząc po zabarwieniu ust i koniuszków palców. Mężczyzna miał na twarzy czerwone plamy, a włosy na skroni pokrywała krew.
Jest uszkodzony. Dali wzruszył ramionami. Jeśli ma to być ktoś młody, kto nie zmarł z powodu choroby, istnieje duże prawdopodobieństwo, że dokonał żywota na skutek przemocy.
Racja. Tajen podszedł do zwłok i przyjrzał się im. Jeśli w tym ciele miał umieścić wspomnienia piecha, musiał działać szybko. Wyjął z szafki pudełeczko, w którym przechowywał palec starca i położył go przy zmarłym.
Kto to jest?
Spytał Zik z nutą nieufności w głosie, przyglądając się ciału.
Żebrak, odparł Dali. Ktoś go pobił i zostawił na śmierć.
Zwrócił się do Tajena.
Daj mi znać, jeśli będziesz potrzebował więcej magii, niż zdołasz pobrać z tego świata.
Tajen skinął głową. Dali odszedł, mówiąc coś do Zika. Tajen jednak ich zignorował i usiadł przy stole. Choć Dali bez trudu mógł uzdrowić żebraka, a nawet zająć się przekształceniem wzorca jego ciała na wzór ciała piecha, Tajen uparł się, że sam przeprowadzi wszystkie etapy wskrzeszenia, żeby dokładnie je poznać. Chciał jak najbardziej odwlec w czasie powrót Reina, by dać Riel szansę na znalezienie bezpiecznego domu, a kontrola nad poszczególnymi fazami całego procesu mogła mu w tym pomóc. Zamknął oczy i wprawił umysł w stan potrzebny do przekształcania wzorców. Przyszło mu to z łatwością. Za każdym razem dochodził do tego szybciej i wkrótce naprawiał już uszkodzenia powstałe w ciele zmarłego. Jego rany były poważniejsze niż sądził. Połamane żebra, przebite płuco. Śmierć nastąpiła na skutek uderzenia w tył głowy, a to oznaczało uszkodzenie mózgu. Tajen miał nadzieję, że nie będzie musiał zajmować się tym organem, dopóki nie dobrnie do etapu odciskania w nim wspomnień. Najpilniejszym zadaniem było przywrócenie krążenia w mózgu, lecz Tajen nie mógł dopuścić, by mężczyzna wykrwawił się z ran. Skupił się najpierw na przebitym płucu. Usunął żebro i załatał dziurę. Kiedy zaleczył ranę, zmusił serce i płuca do podjęcia pracy. Od razu miał pełne ręce roboty przy ranach głowy i żebrach. Z uszkodzeniami czaszki poradził sobie dość szybko, ale gdy zajął się mózgiem, w organie obudziły się strzępy myśli i wspomnień. Valhan wynotował rodzaje wspomnień, które usuwał lub blokował podczas swoich eksperymentów, lecz nie zapisał ostatecznej kombinacji wykorzystanej u Kala. Tajen nie miał doświadczenia w usuwaniu ani blokowaniu wspomnień. Opisywali mu to wyłącznie Vella i Dali. Musiał się więc chwilę zastanowić nad dalszym postępowaniem. Postanowił stłumić wszystko, co nie było konieczne do funkcjonowania ciała. Skoncentrował się. Poczuł ulgę, ale i niepokój na widok wielu pustych miejsc. Niepokój, bo nie wiedział, czy mogą przyczynić się do niepowodzenia we wskrzeszeniu. Ulgę, bo gdyby dzięki uzdrowieniu udało mu się przywrócić życie temu człowiekowi, musiałby zaniechać dalszych prac i kazać Dalemu przenieść mężczyznę z powrotem do świata, z którego ten go zabrał. Ale nadal jednoznacznie Tajen mógł stwierdzić, że to uszkodzona i niezdolna do życia wersja człowieka, którym był przed śmiercią. Mógł z przekonaniem uznać go za zmarłego. Okazało się, że usuwanie wspomnień przypomina wygładzanie wzorów na piasku lub zacieranie śladów między światami. Pracował powoli i starannie, a gdy w końcu uznał, że skończył, pozostały zaledwie proste wspomnienia. Uczucia i świadomość fizyczności ciała. Kiedy wreszcie otworzył oczy, nie był w stanie stwierdzić, ile czasu minęło. W pomieszczeniu nic nie wskazywało na porę dnia. Zik i Dali stali przed humanoidem. Z ich myśli dowiedział się, że upłynęła zaledwie chwila.
Ale i tak jest brzydki, mówił Dali.
Tajen poczuł lekkie rozczarowanie. Zajrzał w myśli Dalego. Mag zastanawiał się nad umieszczeniem w urządzeniu umysłu Valhana. Ten pomysł był dla niego odstręczający.
Dziwię się, że pracuje nad czymś takim dla Velli, myślał Dali. Czy nie lepiej by było, gdyby jego wielka miłość miała normalne, ciepłe ciało?
Wielka miłość? Tajenowi nawet przez myśl nie przeszło, że według Dalego właśnie z tego powodu chciał przywrócić Velli ciało. Ale może ma rację. To nie miłość w romantycznym znaczeniu tego słowa. Nie uczucie, na jakie liczyłem między mną a Riel. Pokręcił głową, gdy ogarnęły go żal i rozczarowanie. Zapomnij o Riel. Odeszła. Musiała dotrzymać obietnicy, chronić Kala. Wziął do ręki pudełko z palcem piecha. Pora sprawdzić, czy uda się zmienić wzorzec zwłok na wzór ciała starca. Zaczerpnął więcej mocy. Kiedy już zrozumiał, co musi zrobić, zadanie okazało się łatwiejsze od wymazywania wspomnień. Przypominało uzdrawianie, lecz zamiast do naprawiania uszkodzonych elementów ciała wykorzystać wzorzec żebraka, narzucił wzorzec piecha. Potrzebował jednak więcej magii i, postrzeganego na własny sposób, czasu, gdyż zmieniał każdą część ciała oprócz umysłu. Zaczął od stóp i przesuwał się stopniowo w kierunku głowy. Oryginalne części ciała źle reagowały na te już zmienione, dopóki same nie zostały poddane transformacji. Kiedy Tajen dotarł do mózgu, przerwał na chwilę, przypomniawszy sobie, jak Valhan opisywał przekształcenie umysłu naczynia na wzór mózgu jego nowego mieszkańca. Sądził, że podczas tego zabiegu w umyśle naczynia zapiszą się także wszystkie wspomnienia wskrzeszanego człowieka, lecz eksperyment się nie powiódł. Doszedł do wniosku, że nowe wspomnienia należy dodać po przekształceniu wzorca mózgu i usunięciu wspomnień jego poprzedniego właściciela. Tajen stwierdził, że jeśli szybko nie przekształci mózgu żebraka, organ odrzuci resztę ciała. Pośpiesznie wprowadził zatem wzorzec piecha, a potem przyjrzał się rezultatom. Dostrzegł echo wspomnień starca, lecz wspomnienia żebraka także wciąż tam były. Wszystkie się wymieszały. Tajen ostrożnie je tłumił, dopóki nie doszedł do etapu, na którym nie dostrzegał już wspomnień żadnego z mężczyzn. Z niepewnością i nadzieją pogrążył ciało w głębokim śnie i wrócił zmysłami do swojego otoczenia. Żebrak zniknął. Na jego miejscu leżał piech, a jego twarz była pozbawiona wyrazu bardziej niż oblicze śpiącego człowieka. Tajen zmartwił się. Starzec nie będzie zadowolony. Pragnął dziedzica, nie dokładnej kopii samego siebie. Tajen zaczerpnął jeszcze odrobinę mocy i na powrót zabrał się do pracy, naprawiając uszkodzenia spowodowane podeszłym wiekiem. Kości zwolna stały się wytrzymalsze, skóra się wygładziła, a mięśnie wzmocniły. Kiedy skończył, leżący przed nim mężczyzna wyglądał na niewiele starszego od Tajena, pomijając siwe włosy. Wreszcie było po wszystkim. Rozejrzał się wokoło. Dali i Zik wciąż stali w pobliżu humanoida, ale zamienili się miejscami. Na pobliskim stole leżały puste naczynia. Czyli minęło więcej czasu niż poprzednim razem. Dali zaśmiał się, przykuwając jego uwagę. Tajen zdał sobie sprawę, że nigdy nie słyszał jego śmiechu. Przynajmniej nie bez okrasy czarnego humoru lub goryczy. Zik spojrzał na Dalego i pośpiesznie odwrócił wzrok. Rozbawiony Tajen pożałował, że nie widzi miny Dalego na własne oczy, nie zaś maślanymi oczami Zika. Młody wynalazca usiłował stwierdzić, czy uśmiech maga wyraża szczere zainteresowanie, czy może on sam tak bardzo tego pragnie, że widzi to, co chce widzieć. Gdyby tylko wiedział, komu Dali oddał serce, oszczędziłby sobie wielu rozczarowań, pomyślał Tajen. Nie mogę mu powiedzieć, że on ciągle kocha Reina, ale może mógłbym jakoś dać mu do zrozumienia, że Dali nigdy nie zainteresuje się nim w ten sposób. Skończyłem, oznajmił wstając i przeciągając się. Dali odwrócił się i przeniósł wzrok z Tajena na leżące przed nim ciało. Podszedł, by mu się przyjrzeć. Zik powoli ruszył za nim, a jego oczy otwierały się coraz szerzej.
Zmieniłeś go. Wszystko oprócz umysłu. To następny krok, tak?
Tajen przytaknął. Nie tutaj, wyjaśnił Dali.
Skopiowanie wspomnień wymaga zużycia mnóstwa mocy. Można by ogołocić z niej cały ten świat.
Zwrócił się do Tajena.
Kiedy chcesz się tym zająć?
Powinienem odwlec w czasie kolejny krok, pomyślał Tajen. Jednak w tym celu musiałby zadbać, by sobowtór piecha się nie obudził i znaleźć sposób, by go odżywiać. Nie przychodziła mu do głowy żadna wymówka, którą mógłby się posłużyć, by zadać sobie ten trud. Im szybciej, tym lepiej.
W takim razie ruszajmy od razu. Z każdym dniem ubywa światów, w których można tego dokonać, bo coraz więcej magów próbuje zyskać nieśmiertelność. Jeśli będziemy czekać, może się okazać, że ten, który znalazłem, już został osłabiony.
Tajen zawahał się, po czym niechętnie pokiwał głową.
Ruszajmy.
Dali odwrócił się i skinął do Zika.
Miło było z tobą pogawędzić.
Jedną ręką złapał sobowtóra piecha za kostkę, drugą zaś Tajena za ramię. Tajen schował palec do kieszeni, chwycił się rogu stołu na wypadek, gdyby ten miał nie przenieść się wraz z ciałem między światami, a potem kiwnął głową na znak, że jest gotowy. Piwnica od razu rozmyła się w bieli.